Przez ostatnie 1000 dni, od 24 lutego 2022 roku, Rosja zbombardowała dziesiątki obiektów, domów, szkół, szpitali i cerkwi w Ukrainie. Co pamiętamy z tych 1000 dni? Na pewno wydarzenia ikoniczne, takie jak bestialstwo rosyjskie w Buczy, zbombardowanie szpitala położniczego i teatru dramatycznego w Mariupolu, ostrzały rakietowe cywilów czekających na ewakuację na dworcu kolejowym w Kramatorsku, prezydenta USA Joe Bidena przechodzącego w towarzystwie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przez centrum Kijowa i wiele, wiele innych wydarzeń. 1000 dni wojny w Ukrainie to 1000 dni walki, męstwa, niezłomności ducha, ale też 1000 dni strachu i beznadziei. To również 1000 dni solidarności wielu krajów świata z Ukraińcami i z Ukrainkami. Mówimy o 1000 dniu wojny pełnowymiarowej, ale nie wolno nam zapominać, że ta wojna trwa od 2014 roku. Wczoraj w Radiu Szczecin rozmawialiśmy o militarnym i geopolitycznym wymiarze tej wojny. Dziś o tym, czym jest ona dla nas. Dla państwa, dla słuchaczy, dla naszych gości. A z nami w studiu dzisiaj są dr Barbara Patlewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, znawczyni tematyki wschodniej, politolożka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Julia Musatenko, współpracownik Radia Szczecin. Współtworzymy razem Posydenki od 6 lat w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonach Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór, Mario.
Dobry wieczór.
A także Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I pozwolą panie, że zacznę od pana prezesa, dlatego że ten wybuch wojny w 2014, a potem w 2022 na pełną skalę, to też wybuch nie tylko sąsiadów za granicą, ale to wybuch wojny w bliskiej sercu ojczyźnie dla Związku Ukraińców w Polsce. To niemal powiedziałabym, wszystko się zmieniło w tym czasie dla was, Ukraińców, w Polsce. To prawda, panie prezesie?
Od 2014 roku uświadomiliśmy sobie, że Rosja nie zaprzestała tego, co robiła przez ostatnie kilkaset lat z Ukrainą. To znaczy walki dążenia do tego, żeby zniszczyć Ukrainę i naród ukraiński. W 2014 roku to zademonstrowała poprzez zbrojną agresję i poprzez wojnę, która się zaczęła wtedy na Donbasie. I to już była realna wojna, w której my zaczęliśmy poniekąd wspierać już Ukrainę. I nasz oddział Związku Ukraińców w Polsce w Szczecinie właśnie był takim miejscem, gdzie organizowano na dużą skalę pomoc dla walczącej wtedy już Ukrainy, bo stamtąd szły i idą do dzisiaj duże partie pomocy dla żołnierzy i bezpośrednio dla frontu. Nie było to broń wtedy, ale czego żołnierze potrzebowali równie mocno, czyli ubrania, lekarstwa, to co można było wtedy przesyłać. W 2022 roku to, co dla nas było oczywiste, stało się oczywistym również dla innych części świata, znaczy Rosja jest agresorem i Rosja będzie prowadziła wojnę. Wtedy jeszcze nie spodziewaliśmy się, że będzie to wojna tak okrutna i że Rosjanie po pierwsze złamią wszelkie umowy i zobowiązania międzynarodowe, a po drugie, że ich bestialstwo przekroczy granice, które mogliśmy sobie wtedy wyobrazić. I to, o czym wspomnieliśmy tutaj, czyli zniszczenie Mariupola, Bucza, Hostomel, Izium, zniszczenie tamy w Kachowce, a więc Powódź, w Chersonie i tak dalej, to jest tych kilkaset przykładów tego, że Rosja zachowuje się w taki sposób, że nie wpisuje się to nijak w normy przyjęte u nas w Europie. Co to dla nas oznaczało? Gigantyczną mobilizację. I w Polsce odczuliśmy też to, że była to także mobilizacja ogromnej części polskiego społeczeństwa, polskich instytucji, polskich organizacji i ludzi, którzy uznali, że w tej wojnie nie mogą stać z boku. że trzeba pomagać. I to była pomoc zarówno dla uchodźców tutaj w Ukrainie, z Ukrainy w Polsce, ale to też była pomoc dla walczącej Ukrainy, a więc pomoc humanitarna. Musimy pamiętać o tym, że bardzo dużo różnych organizacji, różnych instytucji, ale też miast, gmin przekazywało w różnej formie tą pomoc. Województwo zachodniopomorskie było tu bardzo, bardzo aktywne. To, co robi nasz oddział Związku Ukraińców w Polsce w Szczecinie, to jest taki świetny przykład tego, jak bardzo można było zmobilizować takie środowiska. Wtedy poczuliśmy to, co było bardzo ważne, to znaczy, że jest to część naszej wspólnej wojny, że Ukraińcy walczą o to, co się dzieje, co się będzie działo w Polsce.
Panie prezesie, ja chciałabym jeszcze jedną rzecz dorzucić. Ja mi się powiedziałam, że się wszystko zmieniło. Ja wiem, że ta pomoc jest oczywiście bardzo ważna, ale dla związku chyba też zmieniła się trochę wasza funkcja. Kiedyś byliście związkiem Ukraińców, mniejszości ukraińskiej w Polsce, mniejszości, która od wieków mieszkała na terenie Polski. Dzisiaj nie pełnicie już rolę tylko mniejszości. Może nieformalnie opiekujecie się też Ukraińcami, którzy są na terenie naszego kraju, którzy w sensie formalnym nie są mniejszością ukraińską. To są po prostu uchodźcy, emigranci, ale no wy się nimi też w dużym stopniu opiekujecie.
My ich bardzo wspieramy, my włączamy ich w różne inicjatywy. My jesteśmy ciągle organizacją mniejszości ukraińskiej w Polsce, ale też jesteśmy ambasadorami Ukrainy i Ukraińców w Polsce. I to na takim poziomie, ja bym powiedział, dyplomacji kulturalnej, na takim poziomie społecznej obecności, na takim poziomie przekazywania doświadczeń takich bardzo podstawowych, czyli doświadczeń ludzkich i wspierania ludzi w tym, co ich spotkało najtrudniejszego, znaczy w wojnie. Bo wojna ma to do siebie, że obnaża bardzo dużo złych rzeczy, ale też jest okazją do obnażenia, czy pokazania, ujawnienia bardzo dobrych rzeczy, które są w ludziach. I ta wojna pokazała bestialstwo, ale też pokazała, ile może być bardzo takich dobrych, szlachetnych uczuć i zachowań w społeczeństwie też polskim i ukraińskim. I to jest, niestety wojna była okazją, żebyśmy w tym przekonali.
No myśmy się przekonali w Polsce, myślę, że Ukraińcy, polscy Ukraińcy zawsze, to trudno jest do końca doprecyzować, przekonali się, że mogą na Polaków liczyć, choć myślę, że też Polacy w Ukrainie, myślę teraz, zwracam się do Marii Pysz, która jest przecież z pochodzenia Polką, urodziła się we Lwowie w Ukrainie, jednocześnie jest także Ukrainką. Przepraszam Marysiu, że tak próbuję tutaj Państwu wyjaśnić, ale chciałabym pokazać Twoją pozycję w Lwowie, bo Ty oczywiście dla Ciebie polska kultura jest niezwykle ważna, tak jak dla Pana Mirosława ukraińska tu w Polsce, to dla Ciebie tam w Ukrainie Polska, ale jednak przecież ta wojna wpłynęła też na Polaków, którzy mieszkają w Lwowie, na Waszą codzienność. To dużo się bardzo zmieniło w ciągu tego tysiąca dni, także we Lwowie.
Oczywiście, że się zmieniło. Nie jestem przede wszystkim Ukrainką, jestem Polką mieszkającą na Ukrainie, ale to były najstraszniejsze 1000 dni z jeszcze gorszym początkiem. Przede wszystkim to 1000 dni łez, strachu, ogromnej paniki wśród ludzi, a także nie zapominajmy, że 1000 dni bohaterstwa żołnierzy ukraińskich, a także różnych legionów międzynarodowych, bo pamiętajmy, że na Ukrainie też walczą ludzie z każdego końca świata, aby zwalczyć jedynego wroga, z którym mierzymy się przez wieki. Tutaj, tak jak powiedział pan prezes, w pełni się zgadzam, że Rosja robi to samo, co zawsze, to samo, co robiła od wieków. Tylko teraz my grzejemy się w ciepłym studiu w swoich domach, a tam w okopach giną żołnierze. Oprócz tego są zabijani cywile, którzy giną codziennie. Ponad 11 tysięcy zabitych niewinnych osób. I najmłodsza ofiara śmiertelna, która miała jeden dzień, było to dziecko zabite po ostrzelaniu porodówki przez Rosjan. I tutaj mówiąc o wojnie, zawsze musimy podkreślać, że robią to Rosjanie. Wiadomo, są nazywani po różnemu, ale żeby w świadomości ludzkiej na całym świecie funkcjonowało, że zabijają nas Rosjanie, że lecą rakiety rosyjskie, a także wyłączenia prądu, przerwanie linii ciepła i tak dalej, to wszystko jest skutkiem działań rosyjskich. I tutaj też możemy powiedzieć o załamaniu gospodarki, dlatego że no, mamy brak rąk do pracy, oprócz tego mamy zniszczone fabryki i tak dalej, ale przede wszystkim mamy też oczekiwania. Oczekiwanie na pomoc, chodzi o NATO, chodzi o Zachód, to o czym mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dlatego że sami sobie z takim wrogiem nie poradzimy. I dzisiaj z wielkim strachem naprawdę wysłuchałam, oglądałam przemówienia przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówił o tym, że Rosja nie jest największym wrogiem USA, a przede wszystkim trzeba jak najszybciej zakończyć działania wojenne. Okej, tylko na jakich zasadach? Na jakiej linii będą te działania skończone? Bo przecież wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że Rosja za 10 lat czy więcej pójdzie dalej, a wtedy jak Ukraina padnie, będzie zagrożona cała Europa.
Ja myślę, że mówiąc tutaj o tym, o czym wspominał pan prezes, to warto przypomnieć, że jeszcze w 2014 roku Rosja udawała, że realizuje, komuś pomaga, przecież wysłane tak zwane zielone ludki, przecież to była ich reakcja na Majdan, kiedy te 1000 dni temu napadli na Ukrainę w pełnym wymiarze, to przecież wiemy doskonale, że myślano o 72 godzinach i wtedy Kijów miał być zdobyty. To się nie udało. Ja myślę, że jest jednak, nie chcę powiedzieć pewne niezadowolenie, ale jedna wściekłość Władimira Putina, któremu się wydaje, że jednak może robić sobie co chce z Ukrainą. Rzeczywiście myślę, że dzisiaj po tych kilku latach wojny. Wszyscy patrzymy jednak inaczej na Ukrainę. To nie tylko chodzi o to, że Ukraina jest ciągle w stanie wojny, ale to jest zupełnie inny kraj niż ten sprzed tego 1000 dniach. I spoglądam teraz tutaj na Barbarę Patlewicz. I to nie tylko chodzi o to, że ty byłaś przed chwilą, wróciłaś właśnie, o tym też mówiliśmy w ostatnich posiedzeniach z Lwowa, ze swoich badań, ale ty jako znawczyni tematyki wschodniej, politolożka, obserwujesz to i widzimy, że ta wojna zmieniła całą Ukrainę. Nie tylko ją zniszczyła, ale też po prostu zmieniła.
Przede wszystkim zmieniła tożsamościowo samych Ukraińców. No, trzeba pamiętać o tym, że w Ukrainie, zwłaszcza w tej zachodniej Ukrainie, no, oni mieli problem, jeżeli chodzi o budowanie swojej ukraińskości. Ten wschód bardziej oparty między innymi na języku rosyjskim, ten zachód ukraiński bardziej prozachodni, ale z drugiej strony te resentymenty, które na przykład w Polsce przeszkadzały, czyli odwoływanie się chociaż do Bandery i do takich elementów jakby kulturowych, co nie dziwi, bo oni muszą na czymś budować swoją tożsamość i my też to musimy zrozumieć, mimo że zawsze będziemy twierdzili, że tą przeszłość historyczną należy odpracować, ale to jest jakby jeden z elementów, który nie jest akurat dobry do rozstrzygania w sytuacji, kiedy mówimy o 1000 dniu w Ukrainie. Tożsamość Ukraińców się zmieniła, bo oni się podbudowali, jeżeli chodzi o sprawczość walki o swoją niepodległość. Oni rzeczywiście stracili bardzo wiele z takiego impetu rozwoju, przede wszystkim po pomarańczowej rewolucji, która była dla Ukraińców gigantycznym rozczarowaniem, bo oni się poczuli bardzo opuszczeni. Wydawało im się, że ich taka proeuropejskość, radość, no niech każdy sobie przypomni te obrazy z pomarańczowej rewolucji, rozśpiewany Majdan, te powiewające pomarańczowe flagi i potem ten okres mroku tak naprawdę i coraz większego skręcania w kierunku Rosji, bo wydawało mi się w pewnym momencie, jak rozmawiałam wtedy z Ukraińcami, wydawało się, że oni z jednej strony poczuli się porzuceni przez Zachód, przestali ufać Zachodowi. Ten ich wspaniały mit o tym, żeby stać się drugą Polską, tak samo się rozwijać, dążyć do struktur europejskich, może w przyszłości do NATO, gdzieś się rozwiał. I dla nich jedyną alternatywą na to, żeby budować silne państwo, były właśnie relacje z Rosją.
Myślę, że to nie była jedyna alternatywa, ale myślę, jedną że byli wielu... tacy, którzy wykorzystali to, że to można, że to jest dobry moment, żeby zawrócić Ukrainę
tylko
z europejskości.
Że myśmy też powiedzieli na początku, wspomniałaś o tym, że to jest taka wojna z sąsiadem, ale to też była wojna między rodzinami, bo cała ta migracja, jak gdyby ukraińska do Rosji, Ukraińców, którzy ja znam, no jak mam być szczera, to każdy ma kogoś z rodziny albo kogoś, kto po prostu w Rosji pracuje. I to też jest taki podział nieprawdopodobny po tej linii, więc to jest nie tylko kwestia, że napadł na nich sąsiad, tylko napadł na nich kraj.
Brat.
Tak, napadł na nich brat. I to stało się takim elementem bardzo mocno
przełomowym. Przynajmniej mentalnie, bo czy brat, to za chwilę o tym też nam Julia powie, która ma właśnie doświadczenia, o których ty mówiłaś. Mhm.
Natomiast ta tożsamość jest budowana w tej chwili na bohaterstwie.
I na krwi.
Ale też na takim poczuciu, że oni zrobią wszystko, żeby o tą swoją niepodległość walczyć. Że pokazują, że ich, tak jak mówię, męstwo, bohaterstwo, które najważniejsze zostało docenione przez kraje zachodnie. No nie od parady prezydent Zeleński urósł rzeczywiście w bardzo krótkim czasie od takiego wyśmiewanego komika na kogoś, kto stał się mężem stanu, na kim wzorowali się przywódcy krajów europejskich. I to było też dla nich najważniejsze. To znaczy,
i z kim się liczą wszyscy.
To znaczy nie wiem, czy się liczą, czy to jest kwestia pewnego rodzaju takiej gry geopolitycznej w sytuacji, kiedy on jest już, zaczyna być wyśmiewany przez nową administrację Donalda Trumpa, kiedy pojawiają się idiotyczne tweety syna Donalda Trumpa, który wręcz szydzi, ośmiesza i posponuje prezydenta Zeleńskiego, jakby zaprzeczając temu wszystkiemu, co on zrobił, ile siły dał też ukraińskiemu narodowi, bo to jest ktoś, o kim Władimir Putin czy inni rosyjscy przywódcy mówili, że zapewne jak my rozpoczniemy te działania militarne, to będzie pierwszy, który ucieknie z tej Ukrainy. Ci Ukraińcy przez to stracą tego hurtę, ten hart ducha i stracą tą wolę walki. On tego nie zrobił, trwał przy nich. Wszyscy pamiętamy, bo to też jedno z takich wspomnień moich jest, kiedy spotykał się po raz pierwszy z dziennikarzami i to było gdzieś w jakimś ukrytym miejscu albo gdzieś konferencje prasowe były robione w metrze w Kijowie i pokazywał im, jestem, nie uciekłem, stoję przy was. I to był bardzo przełomowy moment, dlatego że oni walczą po coś. Walczą o ojczyznę, którą chcą wprowadzić do Unii Europejskiej. Chcą być równoprawnym członkiem europejskim. Co ważne, jak się popatrzy na mundury żołnierzy ukraińskich, to bardzo często obok flagi Ukrainy mają właśnie flagę Unii Europejskiej, którą sobie sami przyszywają do mundurów.
Bardzo się Ukraina zmieniła, ona się też mentalnie zmieniła, ale te zadry rodzinne, Julia, one są. Masz takie doświadczenie, nie chcę powiedzieć na własnej skórze, ale tak jest. Twoja rodzina też się po 24 lutego, ta dalsza i bliższa, rozpadła.
Ona rozpadła się wcześniej, powiem tak, bo wojna zaczęła się w 2014 roku, w lutym. Nie wiem dlaczego, ale Rosja, ja tak już patrzę, że lubi takie daty, jakieś tam miesiące, nie, że wojna zaczęła się na pewną skalę w lutym 2022, nie, a Krym też zajęli w lutym 2014. Te zielone ludki zaczęli jakby... pokój przynieśli, nie? Jak im się wydawało. No i wtedy już zaczęło się w nas w rodzinie takie zaniepokojenie, powiem tak, bo wcześniej normalnie sobie rozmawiali przez telefon, nigdy polityki to nie stosowało się, a później zaczęło się, że wy coś tam chcecie. Zwracali uwagę na ten Majdan. Majdan, nie wiem dlaczego, ale dla Rosjan to był jak po prostu jakiś tam, nie wiem,
jak kamień. Płachta największego, jak na byka, prawda? Jakim cudem oni i czego oni w ogóle chcą przecież?
No i dlaczego wy walczycie? Po co wam ta Europa? Idźcie do Rosji, jesteśmy braćmi. I to po prostu te jesteśmy braćmi, to brzmiało cały czas.
To no dzisiaj myślę, że większość Ukraińców jednak żyjących w Ukrainie, no jednak już nie mówi o Rosjanach, że to są nasi bracia. Myślę, że to już jest
większość
obce.
Nie. Ale wiesz co, że tak jak powiedziano było już przed tym, że dużo pracowało w Rosji i dużo na przykład mają rodzin w Rosji. My też mamy rodzinę. Mama ma rodnego brata, on na przykład mieszka w Moskwie. I w Moskwie nie ma wojny, jak wiecie. I dla nich nie ma wojny, dla nich nie rozumieją nas i żadnego razu nie zadzwonili do mamy, nie spytali jak ona na przykład.
No i dla nich nic się złego nie dzieje przecież. Absolutnie. W Ukrainie, że to są wszystko jakieś fejki, że to są jakieś wymyślenia, że to jest...
Nie, mówią, że po prostu zaczekajcie jeszcze troszkę i zwolnimy was. Ale tylko nie rozumiemy od czego i dlaczego.
Mhm. No, myślę, że propaganda jest wciąż bardzo w Rosji duża. Panie Mirosławie, czy pan też czuje, że pana ojczyzna się zmieniła, że ludzie w Ukrainie zmienili się, że dzisiaj bycie Ukraińcem to po prostu duma. To nie jest tak, że no tak trochę nie wiemy, czy jesteśmy trochę Rosjanami, czy nie wiadomo kim. Dzisiaj to niezależnie, czy to jest środkowa, wschodnia, czy zachodnia Ukraina. Jak pan to postrzega?
Ta wojna przyspieszyła bardzo przyspieszyła procesy tożsamościowe w Ukrainie. Kiedyś tożsamość ukraińska była bardzo niejednorodna, bardzo podzielona, bardzo różnoraka. Ta różnorakość budowała się między innymi na to, że część Ukraińców i Ukrainy była rosyjskojęzyczna i była bardzo prorosyjska, w sensie bardzo zorientowana i na kulturę rosyjską, i na Rosję jako na państwo, które jest punktem odniesienia do własnej opowieści o tym, kim jesteśmy. Natomiast Rosjanie wytłumaczyli to czołgami i rakietami, że nie są punktem odniesienia, a jeżeli mają być, to będzie to punkt odniesienia, który każe być Ukraińcom, ludem zniewolonym, czy...
Pod ludźmi.
Tak, ale generalnie to, co chciał osiągnąć Putin, czyli denazyfikacja, oznaczało po prostu zniszczenie Ukrainy i Ukraińców i ukraińskości jako takiej. I w tym sensie Rosjanie przekonali Ukraińców, że Rosja nie jest dla nich, nie może być dla nich punktem odniesienia. Tu jedna z pań wspomniała o Majdanie. Ja bym powiedział tak, że i to, co się dzieje w tej chwili, ale też to, co pokazywały kolejne Majdany ukraińskie, a pamiętajmy, że w Ukrainie było 3 Majdany, bo pierwsza to była rewolucja na granicie jeszcze w 90 roku, potem 2004 rok, potem 2014 rok i teraz. To wszystko były przejawy tego, że Ukraińcy po pierwsze mają coś innego niż Rosjanie w sobie, to znaczy mają pragnienie wolności i to pragnienie wolności dla nich jest ważne i ono ich bardzo mocno determinuje. I to powoli narastało, nie tylko kwestia tożsamości językowej czy kulturowej, ale przede wszystkim to, że oni inaczej myślą, oni inaczej widzą siebie, oni inaczej widzą też relacje między sobą i państwem, dlatego oni się bardzo oburzali na państwo, które traktowało ich jak niewolników, jak państwo, które chciało ich traktować jak Rosja traktuje swoich obywateli. Przecież cały bunt przeciwko Janukowiczowi pierwszemu i drugiemu, czyli pierwszy i drugi Majdan, to było przeciwko temu, żeby ich nie traktować jako bydło, jako kogoś, kto nie zna, nie powinien mieć rościć sobie pretensji do tego, żeby być wolnym i działać w sposób wolny. Europa była takim punktem odniesienia jako opowieść o wolności, o tym, że wolność gwarantuje, daje ludziom szczęście i dobrobyt, ale przede wszystkim trzeba być wolnym. I to jest ta część opowieści ukraińskiej, która się zaczęła realizować i którą w tej chwili bardzo mocno podkreślają Ukraińcy. Jest to ich walka o wolność i walka o to, żeby żyć w wolnym kraju, w kraju, w którym oni będą sami decydować o tym, kim są. Oni będą sobie wybierać władzę i oni będą decydować o tym, jak mają sformułować swoją przyszłość. Oni tą przyszłość widzą przede wszystkim w takim paradygmacie społeczeństwa ludzi wolnych wśród innych narodów. Unia Europejska dla Ukrainy nie jest opowieścią o bankomacie, nie jest opowieścią o jakichś specjalnych regulacjach, tylko jest przede wszystkim opowieścią o wolności. I to wydaje mi się jest bardzo kluczowe, bo my czasami jakby gubimy ten główny kontekst opowieści, jakby z mojej perspektywy, co jest ważne w tej wojnie. Natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. My widzimy tą zmianę tożsamościową, jeżeli chodzi o swoją identyczność, tożsamość narodową, kulturową i ja bym powiedział punkt odniesienia do tego, gdzie chcemy iść, ale musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta wojna bardzo wpływa na ukraińskie społeczeństwo. My tego jeszcze w tej chwili w Polsce nie widzimy, ale Ukraina, 7 na 10 rodzin ukraińskich ma już bardzo poważne traumy związane z wojną. W Ukrainie nie zginęło 12 tysięcy ludzi, w Ukrainie zginęło ponad 100 tysięcy ludzi. W Ukrainie zginęło około 100 tysięcy żołnierzy. O tym się jeszcze formalnie nie mówi, ale takie są liczby i one będą jeszcze większe. Jeżeli się jeździ Ukrainą, to się widzi w każdej wsi cmentarze, na których stoją kilkanaście flag na mogiłach pochowanych żołnierzy. Jeżeli się było we Lwowie i widziało się tak zwane marsowe pole, to tam są tysiące ludzi już pochowanych. I te traumy wchodzą bardzo mocno w społeczeństwo. I my musimy zwrócić też na to uwagę, że jeżeli patrzymy na Ukrainę dzisiaj, to uświadamiamy sobie, że tam są zrujnowane domy, zrujnowane miasta, ale tam są przede wszystkim bardzo zniszczeni ludzie. Najprościej jest odbudować dom, postawić cegła na cegłę, przykleić to cementem, postawić na to kawałek dachu i to będzie stało. Najtrudniej będzie odbudować ukraińskie rodziny, najtrudniej będzie poskładać ludzi do kupy i to jest to zadanie, które za chwilę przed nami stanie, a które my jeszcze nie widzimy, a każdy, kto pracuje, a ja mam kontakty bardzo mocne z różnymi środowiskami ukraińskimi, też ukraińskich weteranów, widzę, jak bardzo jest to narastający problem i my musimy też mieć świadomość, że okej, 1000 dni to bohaterstwo, ale 1000 dni to jest też koszmarne obciążenie społeczne. Ktoś tutaj mówił o strachu, o lęku, to prawda, ale to jest też lęk, który wchodzi bardzo głęboko w świadomość i który będzie formował życie tych ludzi do końca ich życia i będzie wpływał na dzieci i te traumy mogą być bardzo trudne do przezwyciężenia i my musimy też się przygotować na to, że trzeba będzie im w tym pomagać.
To jest oczywiście bardzo istotne, o czym pan teraz mówił. Przecież my dzisiaj w 80 prawie lat po wojnie ciągle mówimy o dzieciach wojny, mówię o II wojnie światowej. Wciąż mówimy, że oni z tymi traumami dorastali, przeżywali całe życie i do końca życia się od nich nie uwolnili. I wiemy z doświadczenia ludzkiego, że być może będzie to właśnie tak samo z Ukraińcami. Ale z jednej strony oczywiście traumy, bo traumy po stracie bliskich, rodzin, kolegów, przyjaciół, myślę, że to jest taka skala, której no nawet już przestaliśmy sobie wyobrażać, że coś takiego może być. Ale z drugiej strony jest coś takiego w formowaniu narodu, co myślę, że myśmy przez całe wieki przechodzili, myślę o Polakach. Chociaż myśmy mieli też trochę inną historię, inną tożsamość. Mario, czy to, o czym teraz właśnie mówimy, czy to też widać wśród twoich przyjaciół, znajomych? Jak to jest?
Powiem tak, to odniosę się do słów pani doktor Barbary Patlewicz co do odpracowania lekcji historii. Nawet w ramach wojny strasznej, okropnej, Ukraina jest gotowa do odpracowania tej lekcji. Mamy do czynienia z ogromną dezinformacją, a także fejkami rosyjskimi, które są obecne w każdym kraju na świecie. Bo to, co ma się dobrze, to jest rosyjska propaganda. I tutaj mówiąc o gotowości Ukrainy, Ukraina wyrosła mentalnie od początku tej wojny. Ukraina jakby po prostu dorosła, dlatego że mamy doświadczenia i mamy zapisane rozmowy z prezesem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który zwrócił się do Werchownej Rady Ukrainy, czyli Parlamentu Ukraińskiego, o wydzielenie 1 000 000 hrywien na akcje poszukiwawcze, aby godnie pochować ofiary na Wołyniu. To się dzieje w czasie wojny, dlatego Ukraina jest gotowa do Europy i tutaj zawsze będziemy to podkreślać. Ukraina też jest gotowa poprzez przeżywanie takich festiwali, które odbywają się w Lwowie, na przykład festiwal imienia Paderewskiego, genialnego nie tylko muzyka, ale także polityka. Przede wszystkim patrioty, a polityk był naprawdę genialny i tutaj nagrody właśnie Paderewskiego otrzymało Dwoje ludzi. Jeden z Ukrainy, Mykoła Kniażycki, który jest deputowanym Werchownej Rady, a także zasiada w zespole parlamentarnym do spraw współpracy z Polską, i Paweł Kowal, który został delegowany przez rząd Donalda Tuska do odbudowy Ukrainy. I o tym też się nie mówi, a ci ludzie na co dzień naprawdę robią wiele. A tutaj jeżeli mówimy o traumach, no to dosłownie pół roku temu ukraińskie media obiegło wideo nagrane przez kamerę pod sklepem, takim zwykłym spożywczym, gdy włącza się alarm, ale przedtem matka zostawiła swoją córkę, chyba miała 6 lat, obok wózka, żeby pilnowała, a syna wzięła do sklepu ze sobą. No i wychodzi, a widać, że dziewczynka jest cała zapłakana i pyta, co się stało. A ta jej mówi: mamo, włączył się alarm i nie chcę umierać bez ciebie. My mamy kolejny problem. Mamy już pokolenie dzieci z traumą wojny. I te dzieci będą to niosły przez całe życie. To potrzeba po prostu armii psychologów, psychoterapeutów, a także psychiatrów, aby pomóc z tym uporać się ludziom, nie tylko dzieciom, dlatego że to jest naprawdę straszne. A Rosja niosąca pokój, no to są słowa w ogóle jako dysonans, dlatego że ten pokój idzie razem z czołgiem i rakietą.
Zawsze po takich słowach, a szczególnie po tym filmiku, który nam opisałaś, Marysia, to myślę, że to dopiero działa na naszą wyobraźnię, kiedy sześciolatka w ten sposób mówi. Przepraszam za wzruszenie, ale rzeczywiście my doświadczałyśmy tego z Julią wielokrotnie w naszych posedenkach, kiedy zapraszamy i ciągle mam wrażenie, że mówimy o tym samym, kiedy mówimy właśnie o wojnie, o pewnych przeżyciach. Ja bardzo często spotykałam mnóstwo młodych ludzi, którzy są świadomi tego, co się dzieje, którzy są okaleczeni, ale mają w sobie bardzo dużo siły. Mówią, że na przykład studiują w Polsce po to, żeby wrócić, jak się wojna skończy, żeby odbudowywać Ukrainę. To zawsze jest dla mnie budujące, choć myślę, że dla nich to jest bardzo ciężkie. Basiu, mówiliśmy o tej zmianie, która nas czeka. Mam nadzieję, że jak najszybciej, o tej trosce, którą będziemy musieli Ukrainę obdarzyć. Rzeczywiście, Marysiu, o odbudowie Ukrainy myślę, że w Polsce się sporo mówi. Ja wielokrotnie słuchałam posła Kowala, który mówi o tym, w jaki sposób do tego podchodzą. Mnie się bardzo podoba to, że w taki rozważny sposób próbują o tym myśleć. Dzisiaj, kiedy jeszcze niestety końca tej wojny nie widać, ale tak perspektywicznie o tym się myśli. Basiu, czy takie właśnie myślenie też może nam dodawać sił, to znaczy, czy nam. Nam to może w najmniejszym stopniu, bo my tu jesteśmy, tak jak powiedziała Marysia, jesteśmy w studiu, w cieple i mamy się dobrze. Ale czy to Ukraińcom może pomagać, kiedy zaczynamy myśleć o odbudowie?
Tak, bo zaczynamy myśleć o normalności.
Dla nich... przyszłości.
I przyszłości, tak. To znaczy, jeżeli my mówimy o przyszłości, to znaczy, że oni mają przyszłość. I ja w pełni rozumiem, że to nie jest tematem pierwszych stron gazet, że myślimy o odbudowie Ukrainy, że konsorcja się zawierają, że są podpisywane kontrakty, między innymi z uczestnictwem chociażby władz Lwowa i tak dalej, bo to jest jakby, bo Ukraina też będzie, no nie oszukujmy się, kraje, świat chce też na tej wojnie zarobić i to, że wspierają Ukrainę, to jedno, a to, że drugie, że będą też interesy międzynarodowe, które będą chciały po prostu zarobić na odbudowie Ukrainy. Więc to są bardzo delikatne elementy. Polska jako jeden z tych krajów, który rzeczywiście jest w czołówce tych pomagających, a przede wszystkim też ze względu na liczbę Ukraińców, którzy do nas przyjechali, no jest jednym z ważnych, nazwijmy to, nie chcę użyć graczy, ale po prostu współodpowiedzialnych za to, żeby tą Ukrainę odbudować. Nie tylko w strukturach państwowych, bo myślę, że będziemy też Ukraińców uczyli, co to jest samorządność. Tak jak kiedyś do Polski wchodziło KBWE, OBWE, kiedy mieliśmy transformację i mieliśmy transformację polityczną po 89 roku. I to ci ludzie właśnie z tych organizacji uczyli nas, czym jest samorządność. Więc to będzie też ta pomoc Ukrainie w odbudowywaniu struktur państwa, w budowaniu tej Ukrainy na różnych szczeblach. Mówimy o tych traumach. Oczywiście PSD, syndrom stresu po zespołu razowego. Ja sama widziałam wielokrotnie, że w momencie, kiedy zaczynają się naloty, to zwłaszcza jest widać po dzieciach, na przykład jak się jedzie środkiem komunikacji miejskiej, no, że dzieci się albo zaczynają płakać, zwłaszcza jak są małe, albo zaczynają na przykład wysiadać z autobusów w obawie, że coś się może zdarzyć. Więc ta pomoc jest potrzebna na każdej niwie, natomiast Ukraińcy doskonale wiedzą, jaka jest narracja w Polsce. Marysia powiedziała o tej gigantycznej propagandzie, która w Polsce funkcjonuje, w tej całej jakby w tym zalewie fake newsów, z którymi my sobie czasami po prostu nie zdajemy sprawy z tego, jak silne to oddziaływanie jest, jeżeli chodzi na naszą przestrzeń publiczną, na naszą przestrzeń dziennikarską. Ja ostatnio miałam taką rozmowę ze studentami, kiedy im poprosiłam ich, żeby się zastanowili, jak są opisywane jakiekolwiek wypadki w Polsce, jak coś się dzieje, żeby sprawdzili, jak wyglądają później wpisy w internecie i się zaczęli zastanawiać, że po raz pierwszy zaczynają dostrzegać to, że w gazetach pisze się o tym, jakiej ktoś był narodowości, albo jak się dzieje jakiś wypadek, od razu się zaczynają jakieś wpisy. Ewidentnie widać, że to są albo botów, albo wręcz hejterów, czy ludzi, którzy dostają pieniądze za sianie rosyjskiej propagandy w Polsce i oni automatycznie zaczynają obwiniać to o zrobienie takiego na przykład wypadku kogoś, kto ma zapewne obywatelstwo ukraińskie, kto przyjechał zza naszej wschodniej granicy. Byliśmy ostatnio we Lwowie i rzeczywiście tam też rozmawialiśmy z dziewczyną, która pomaga Ukrainie. Jest konserwatorką zabytków, ale zawozi też apteczki i pomoc na wschód Ukrainy i ona zbiera pieniądze na te apteczki. To jest czysto humanitarna działalność. Naraża swoje życie, żeby pomagać, między innymi ze względu na to, że część jej zespołu to są specjaliści od pracy w kamieniu, konserwatorzy sztuki i tak dalej, którzy w momencie, jak wojna wybuchła, są obywatelami Ukrainy, po prostu sami się zgłosili do armii i walczą. I ona jak gdyby w podzięce, ale też w wsparciu, żeby im się nic nie stało, zbiera pieniądze na to, żeby im wysyłać te apteczki czy plecaki wojskowe. I ona powiedziała, że za każdym razem, jak zaczyna nową zbiórkę na cele charytatywne, działa wolontariacko, to mówi, że się zaczyna taka gigantyczna fala hejtu, nienawiści i okazuje się później, że to są posty generowane przez sztuczną inteligencję. Więc ten zalew tego wszystkiego, przy tym w jaki sposób na przykład zmniejsza się ta chęć pomocy, to daje też Ukraińcom każda taka informacja dotycząca tego, że my jesteśmy gotowi na odbudowywanie ich, że są w Polsce powoływani ludzie, którzy mają renomę. No wiadomo, że profesor Kowal od wielu lat zajmuje się sprawami polsko-ukraińskimi. Jest dla bardzo wielu środowisk wielkim autorytetem, jest politykiem, ale jest też naukowcem mającym wielkie wyczucie i wielką empatię, jeżeli chodzi o te wzajemne polsko-ukraińskie relacje. I jeżeli oni wiedzą, że ktoś taki zajmuje się ich sprawami w Polsce i zostaje wyznaczony, zostaje asygnowany przez premiera Tuska do tego, żeby pomagać w odbudowie tej Ukrainy, to znaczy, że Polska myśli o przyszłości Ukrainy w sposób rzeczywisty, prawdziwy, z wiarą w to, że ta Ukraina zwycięży. Natomiast na koniec tylko powiem swoje takie odczucie dotyczące młodych ludzi. Faktycznie wracają studenci z Ukrainy, którzy u nas kończyli studia i chyba jedna z takich historii, taka opowieść, która bardzo mocno się we mnie wryła, to był student, który kończył u mojego szefa, u profesora Tomczyka pracę licencjacką. Ja byłam recenzentem tej pracy. Przyszedł do nas się pożegnać i powiedział, że on wraca do Ukrainy, chociaż tu miał rodzinę, miał bardzo dobrą pracę, wraca do Ukrainy, bo tak trzeba. I myśmy go próbowali wręcz odwlec. Słuchaj, no to jest, no jedno życie masz, prawda? Tu już się zaklimatyzowałeś, mówisz świetnie po polsku. Zresztą był asystentem jednego z obecnych posłów. On mówi nie. Na pytanie dlaczego? Dlatego, że jakbym spotkał kiedyś moich kolegów, jak się wojna skończy i zapytaliby, gdzie ja byłem, jak była wojna, to co ja bym im odpowiedział? Że ja byłem w Polsce, a oni ginęli za moją ojczyznę.
No, bohaterstwo jest bardzo trudne. Ono rzeczywiście w opowieściach brzmi wzruszająco, ale w rzeczywistości to nie jest takie łatwe. To nie jest taka prosta opowieść.
Decyzje, tak, tym prosto.
Tak. Ja myślę, że wiele osób mieszkających w Polsce, Ukraińców, którzy przyjechali tutaj przed wieloma laty, nawet niekoniecznie 10 lat temu, czasami niektórzy więcej, czasami niektórzy mniej, zdecydowali się, żeby tutaj w Polsce swoje życie rozwijać,
puścić. Ale też pomagają jakby.
No właśnie, to się zaczyna wtedy.
Ale pamiętaj się, w 2022 roku ile ludzi pojechało od razu, ile chłopców od razu.
Znaczy ja to doskonale pamiętam, bo przecież ja pamiętam, że tutaj w radiu mieliśmy takie zamówienie, nazwijmy to tak, żeby zrobić reportaż z chłopcami, z młodymi mężczyznami, którzy jadą na wojnę. I ja pamiętam, że pierwsze moje, ale skąd ja takich wezmę? I to, że ja ich znalazłam, że tak powiem, w kilka godzin, kilkunastu i zrobiłam naprawdę w ciągu 2 dni reportaż, który sam mnie wzrusza do dzisiaj, to oczywiście jest niezaprzeczalne. Oczywiście bohaterstwo jest trudne, ale wśród nas jest wielu bohaterów. Powiedzmy tylko jeszcze chwilę o tym, o tych złych informacjach, które są w przestrzeni medialnej. One te z was dopadają, Ukraińców w Polsce. Myślę, że doświadczasz tego. Ja wiem, że to nie jest tak, że przecież ty się przyjaźnisz tylko z Ukraińcami, ale też masz mnóstwo Polaków znajomych. Jak to jest? Te złe informacje też was ciągle dopadają.
No powiem tak, że Ukraina teraz tworzy nową historię swoją, wiesz, bo zaczęło się tak, że Ukraińcy stali dostrzegać, że u ich po prostu identyczność to w nich siedziało już dawno, a teraz zaczęło rozkwitać. Bo wojna to straszna, okrutna, ale czasami i piękna w tym, że ona wywalnia ciebie i ty zaczynasz spostrzegać siebie, w siebie jakby wnętrze zaglądać i że ukraiński język to super, nie? Że powinniśmy rozmawiać w swoim ojczyznym języku. Bo jak pan Mirosław mówił, że dużo rozmawiało w rosyjskim języku. Połowa Ukrainy, a to i więcej może, nie? A teraz wracamy do swoich просто до своїх традицій, вертаємося до своєї історії, яка була колись давній. І та, наприклад, пропаганда російська, вона була завжди. І не тільки, не вім, іле. Вони працюють вже давно. Трошечки ми спізнілишми. Українці трошечки спізнілишми з тим інформацією. Повім так. А пропаганда, вона так, всюди. І повиннішми Може кілька інформацій приглядати, може, не вім, заглядати не тільки до телевізії, інтернет, ну, бо...
Ale pytam się też o to, czy czujesz, że, bo to jest też o sytuacja dzisiejszych jakby Ukraińców w Polsce, czy czujesz, że te złe informacje potrafią was zranić? Pamiętają państwo, no, że
wiesz,
akurat pan
nie.
Mirek i pan Mirosław i Maria, państwo nie wiedzą, ale w zeszłym roku mieliśmy taki bardzo groźny wypadek w samym centrum miasta. Młody człowiek wjechał po prostu w czekających na tramwaj ludzi i pamiętam, że pierwsze informacje było o to na pewno Ukrainiec. Okazało się, że absolutnie nie, że to nie ma nic wspólnego. Po prostu człowiek był trochę chory i tak sobie to wymyślił, bo wjechał całkowicie celowo.
Ale
nie
też,
masz.
Wiesz, mamy mojego synka w szkole też pisali, że to był Ukrainiec. To mnie zraniło na przykład, bo było nieprzyjemnie przeczytać, że mój jakiś tam...
No krajan.
Tak, i coś takiego zrobił. Nie mówię, że to coś złego, tam Polacy zły, czy Ukraińcy zli, ale to było od razu spostrzegano, że jako Ukrainiec...
To na pewno ten gorszy. Panie Mirosławie, czy ten stosunek do Polaków, jeszcze tak mamy kilka minut, chciałabym jeszcze o tym porozmawiać. Czy stosunek Polaków, czuje pan, że to się do Ukraińców się zmienił w ciągu ostatnich kilku lat? Jak to jest?
Stosunek się zmienia, cały czas się zmienia. Myśmy obserwowali w 2022 roku niezwykłą falę otwartości, życzliwości i wspierania Ukrainy, Ukraińców. I pamiętamy te sceny, kiedy ludzie przyjeżdżali na dworzec, żeby zabrać do siebie do domów i zabierali do swoich domów całe rodziny, nie pytając skąd ci ludzie są, czego trzeba, po prostu to było niezwykłe doświadczenie. To było też doświadczenie pomocy, która była wysyłana z Polski w Ukrainę przez różne, przez ludzi, przez instytucje i tak dalej. W tej chwili widzimy, że sytuacja się zmieniła. Jest kilka czynników, które na to wpłynęły. Na pewno wpłynęły na to fakt, że myśmy dzisiaj, jeżeli patrzymy na Ukraińców w Polsce, to nie są to zapłakane matki z dziećmi, które tutaj pojawiają się na dworcu z dramaturgami, ale są to osoby, które pracują, są to dzieci, które chodzą do szkoły. Każdy z nich ma swoje problemy, ale tego tak nie widać. To nie jest tak, że tak powiem, dramatyczne jak obraz matki z dzieckiem, która wysiada z pociągu i nie wie, co z sobą zrobić. Raz. Po drugie, mamy też sytuację taką, że niestety różne narracje nam się tutaj pojawiły, niekoniecznie takie, które nam tu pomagały. Pamiętajmy, że cały tak zwany kryzys zbożowy, a potem ta ostatnia, co mamy do czynienia w Polsce, to znaczy odnowienie się tej kwestii wołyńskiej, bardzo mocno zepsuły relacje, czy postrzeganie wzajemne Polaków i Ukraińców. Ja ostatnio byłem w Warszawie z grupą ludzi z Ukrainy, z Winnicy i dużo rozmawialiśmy na temat tego, jak oni ciężko przeżywają wojnę, bo to była taka grupa osób, która zajmuje się takimi środowiskami wymagającymi pomocy, z dużym doświadczeniem traumy. I wychodziliśmy z restauracji, wychodził obok mnie młody chłopak z pieskiem. Ja pochyliłem się do pieska, a on powiedział: chodź piesku, chodź, bo ten pan nie chce pochować, uszanować ofiar Wołynia. I pomyślałem sobie, skąd się bierze w takim człowieku, który generalnie chyba nie wie nic na temat tego, co się dzieje, tego rodzaju myślenie. Właśnie z tych narracji, które się pojawiły w sposób absolutnie dziwny w Polsce. I to są niestety skutki też działania pewnych narracji politycznych, które się u nas ujawniają. My ciągle uważamy, że dominuje u nas nasz własny interes, jakby nie mamy pewnej świadomości tego, z czym ci ludzie muszą sobie dawać radę w Ukrainie. Także to jest jeden z kolejnych czynników. Trzeci czynnik to jest taki. U nas też są problemy, też mamy własne problemy, mamy powódź, coś się dzieje, musimy pomagać swoim. Ta wojna zaczyna być opowiadana w Polsce jako coś, co się dzieje trochę z innej strony świata, czyli generalnie daleko od nas, i my straciliśmy w Polsce tą świadomość, że ta wojna jest tuż za granicą, że tuż za granicą spadają rakiety, że w mieście Lwowie przelatuje rakieta, która zabija całą rodzinę, niszczy cały dom i rujnuje 30 okolicznych domów. I to jest 60 kilometrów od polskiej granicy. To jest bardzo blisko. Myśmy niestety, ale stracili tą świadomość. To jest też efekt pracy polskich mediów, które potrafią opowiadać o różnych rzeczach, ale nie potrafią opowiadać o tym, że ta wojna się dzieje realnie bardzo blisko. Oczywiście nie można wpędzać siebie w histerię, ani w panikę, ani żyć w przeświadczeniu, że ta wojna zaraz nas dotknie, ale jednak musimy znaleźć jakiś sposób opowieści o tym, że to są realne tragedie ludzi, które się dzieją bardzo blisko i na które my też musimy jakoś zacząć reagować.
No, panie prezesie, nasza dzisiejsza rozmowa jest świadectwem tego, że my akurat w Szczecinie nie zapominamy. W naszych posydenkach, które co niedzielę o godzinie 22:00, naprawdę ja mam czasami wrażenie, że ja tylko o wojnie mówię, że nie jestem w stanie o niczym innym mówić. Nawet jeżeli mówię o działaniach naszego Związku Ukraińców, to też zawsze mówię w kontekście wojny. Więc oczywiście to nie o to chodzi, że ja się bronię, ale wiem, że tylko mówienie o tym non-stop, ja widzę, jak z wiadomości wieści znikają informacje o Ukrainie, bo one oczywiście codziennie się pokazują, ale to jest już powiedzmy raz dziennie, a niekoniecznie tak jak kiedyś było co godzinę albo częściej. Ja sobie zdaję sprawę, że rzeczywiście można być, i przepraszam, że użyję takiego słowa, znudzonym trochę wojną, no bo ona jest jednak, a szczególnie z punktu widzenia Szczecina, no to jest jednak nie 60 kilometrów, tylko to jest 1060 kilometrów, dlatego że my jesteśmy tutaj w drugim końcu Polski, ale ja naprawdę mam wrażenie, że my często odczuwamy tę wojnę jako coś bardzo, bardzo bliskiego. No chciałabym, żebyśmy naszą rozmowę, spoglądam na zegarek, nie chcę mówić jakoś optymistycznie, bo kiedy mówimy o wojnie, to nigdy nie jest to optymistycznie. Ale Marysiu, tylko dwa zdania. Czy czasami mówi się też o tej odbudowie, czy czasami jesteście w stanie marzyć o tym, że to się jutro skończy i zaczniemy rzeczywiście nie tylko pudrować nasze ulice, bo wiem, że mimo wszystko we Lwowie, jeżeli coś się złego stanie, to i tak to jest natychmiast odnawiane. Czy myślicie o przyszłości?
Oczywiście, że tak. Inaczej nie robilibyśmy tego, co robimy. Nie pomagalibyśmy zwykłym ludziom, uchodźcom, żołnierzom i tak dalej. Wierzymy w to, że Ukraina zwycięży i oby to się stało jak najszybciej.
Basiu, jakbyś zakończyła naszą dzisiejszą audycję? Ty, która właśnie wróciłaś z Lwowa i widziałaś te rzeczywiście groby wokół Lwowa, na których powiewają flagi bardzo często nie tylko ukraińskie, ale też są polskie, są gruzińskie, z całego świata.
Tak. Ja bym jednak mimo wszystko, w przeciwieństwie do tego, co pan prezes i co ty powiedziałaś, że ta wojna znika z tej naszej przestrzeni, ja myślę, że nie, że są ludzie, którzy są na tyle świadomi i wagi tego konfliktu, tacy jak my między innymi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby mówić o tej wojnie, tłumaczyć tą wojnę i walczyć z fake newsami, i to jest nasza po prostu rola. Niech Ukraina wygra.
Julia, wiesz, jak zawsze kończymy naszą audycję, jeżeli mamy gości z Ukrainy. Ja pytam się pełna łez. Zwyciężymy?
Zwyciężymy. I powiem tak, że nam swoje robić. Pomagać, rozmawiać o tym, przypominać. Że
tłumaczyć.
Tak, tłumaczyć, opowiadać, może jakieś tam po prostu błędy wyprawić. No i to nasza sprawa. I to robimy.
Barbara Patlewicz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, znawczyni tematyki wschodniej, politolożka. Julia Musatenko, współpracownik Radia Szczecin. Maria Pysz, redaktorka naczelna Polskiego Radia Lwów, oraz Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce, byli naszymi gośćmi. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dziękujemy.